Mówimy o tym, jak chrześcijanin wygląda od zewnątrz, z zewnątrz. Nie chodzi o jego ubranie, o to, jak się ubiera, jaką ma fryzurę, jaki kolor szminki używa, czy też czy ma brodę i wąsy, ale mówimy o tym, jak chrześcijanin postępuje. I powiedzieliśmy z tydzień temu, jakie cztery cechy wyróżniają chrześcijanina. Wskazaliśmy, że chrześcijanin przede wszystkim jest miłosierny, po drugie, że jest osobą, która żyje w osobistym uświęceniu, chrześcijanin wydaje dobre owoce i chrześcijanin jest posłuszny Chrystusowi. Słucha słowa Chrystusa. To są cztery cechy, które wyróżniają chrześcijanina. I wskazaliśmy, że chrześcijanin musi wykazywać się tymi czterema cechami, że są one nierozerwalnie ze sobą związane. Jeżeli nie ma którejś z tych cech, to znaczy, że nie jest chrześcijaninem. Powiedzieliśmy też, że ponieważ chrześcijanin nie jest osobą doskonałą, bezgrzeszną, ale żyje w nieustannym konflikcie z grzechem, z tą swoją cielesną naturą, z szatanem, ze światem, który jest przeciwny Bogu, to nie jest osobą doskonałą, czyli grzeszy. Ale trzeba powiedzieć w tym samym czasie, mimo że nie jest osobą doskonałą i doskonale tych cech nie będzie odzwierciedlał, to jednak musi się charakteryzować tymi czterema cechami. W jakimś stopniu one muszą być widoczne w jego życiu. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że chrześcijanin jest miłosierny. Omawialiśmy fragment Łukasza 6:37-38. Mówi: nie sądźcie, nie potępiajcie, przebaczajcie i dawajcie. I dzisiaj skupiamy się na kolejnym punkcie. Chrześcijanin żyje w osobistym uświęceniu. Osobiste uświęcenie ma związek z byciem miłosiernym. Nie można być miłosiernym w sposób, który podobałby się Bogu, bez osobistego uświęcenia. I to mam nadzieję z Bożą pomocą pokazać dzisiaj. Więc dzisiaj skupiamy się na kolejnym fragmencie, trzech wersetach, wersety 39-42. Przeczytam trochę z innego tłumaczenia, z Nowego Testamentu, tak zwanego ekumenicznego, który wydaje mi się, że lepiej oddaje te wersety. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety 39-42. Opowiedział im też przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Dopiero gdy się nauczy wszystkiego, będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz źdźbło wokół swego brata, a nie zauważasz belki we własnym? Jak możesz mówić swojemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, skoro sam we własnym oku nie widzisz belki? Obłudniku, najpierw wyrzuć belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć źdźbło, które tkwi wokół twojego brata. Może zacznę od tego, czym jest uświęcenie. Od pewnej definicji takiej prostej. Uświęcenie to proces, gdzie z pomocą Ducha Świętego człowiek wierzący w Chrystusa staje się coraz bardziej podobny do swojego Pana i Zbawiciela. W procesie tym człowiek jest oczyszczany z grzechów i jego charakter jest przemieniany tak, żeby odzwierciedlał charakter sługi, jakim jest Jezus Chrystus. Jest to proces, gdzie wierzący współpracuje z Duchem Świętym, który w nim zamieszkuje, ponieważ Duch jest zadatkiem przyszłego dziedzictwa wiecznego. Więc człowiek narodzony na nowo jest uświęcony przez Chrystusa. Tak? Kiedy Chrystus zbawia człowieka, to go uświęca. Ale nie uświęca go, można powiedzieć, w sposób całkowity, kompletny. Człowiek wierzący jest uświęcony. Dlatego apostołowie, czy też autorzy listów, kiedy zwracali się do zborów, to mówili, że zwracają się do świętych. W Koryncie do świętych, w Efezie. Ponieważ oni by, ci wierzący, byli uświęceni. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że uświęcenie jest procesem. I ono będzie trwało, dopóki Chrystus nie powróci. Albo dopóki my nie pójdziemy do Chrystusa, w zależności od tego, co będzie pierwsze. Więc jest to proces, gdzie chrześcijanin jest uświęcony, ale są jeszcze w nim brudy, jest jeszcze w nim grzech, ta grzeszna natura, którą on musi cały czas umartwiać, którą on musi cały czas, z którą musi walczyć, z którą musi zmagać się, i tym jest uświęcenie, żeby w tej walce z tą grzeszną naturą wygrywać, żeby ją umartwiać i żeby coraz bardziej odzwierciedlać Chrystusa. I znowu, na pierwszy rzut oka w tych wersetach no nie ma mowy o uświęceniu. Nie ma słowa użytego na temat uświęcenia, że tutaj człowiek powinien się uświęcać. Ale to, że nie ma słowa, to nie znaczy, że ta myśl, ta idea się tam nie pojawia. I jeżeli dokładnie się przypatrzymy, to 40 werset daje nam definicję uświęcenia. Dopiero gdy się nauczy wszystkiego, będzie jak jego nauczyciel. Jest powiedziane o pewnym procesie, o wzrastaniu, o stawaniu się jak ktoś. I to jest prosta definicja uświęcenia. W związku z tym temat kazania, chrześcijanin jest osobą, która żyje w osobistym uświęceniu. Ale pytanie, no jaki jest związek ma uświęcenie z byciem miłosiernym? Jezus mówi nam, mówi nam przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? I w oryginale te pytania już zawierają określoną odpowiedź. Język grecki ma taką specyfikę, że można zadać pytanie, które wymusza określoną odpowiedź, negatywną albo pozytywną. W związku z tym pierwsze pytanie już ma w sobie odpowiedź negatywną. Nie może niewidomy prowadzić niewidomego. Oczywiście teoretycznie to mogą iść razem, tak? Ale chodzi o to, że pewnego wyznaczanie kierunku, kierowania kimś, to ślepy, niewidomy, niewidomego nie może prowadzić. Czy obaj nie wpadną do dołu? Odpowiedź jest pozytywna. Tak, wpadną do dołu, jeżeli będą szli razem. Więc wyobraźmy sobie sytuację. Jest osoba niewidoma, stoi na przejściu dla pieszych na Wisłostradzie, nie ma sygnalizacji świetlnej, bo się popsuła. Przejeżdża mnóstwo samochodów z ogromną prędkością, ale on chce przejść na drugą stronę. Podchodzi, więc woła, proszę, niech ktoś mi pomoże. Nadchodzi drugi niewidomy, słyszy wołanie o pomoc i co mówi? Ja ci pomogę, weź mnie za rękę, przejdziemy. Jak taka historia się skończy, może skończyć? No w najlepszym wypadku to hospitalizacją obydwu, w najgorszym wypadku dwoma pogrzebami. I za taką pomoc, za takie miłosierdzie, to należy podziękować, tak? Taka pomoc nie jest pomocą, jest żadną pomocą, jest prowadzeniem do katastrofy. Więc widzimy, jak wygląda w rzeczywistości, czy do czego prowadzi, kiedy człowiek niewidomy jest prowadzony przez innego człowieka niewidomego. Obaj wpadną do dołu, obaj się potkną i będzie to problem dla nich oboje. Ale pytanie, o jakiej ślepocie mówi Jezus? O jakiej ślepocie? W piśmie ślepota jest równoznaczna z chodzeniem w ciemności. A to z kolei oznacza życie z dala od Boga, życie w grzechu, życie nie według Bożych standardów i norm. Jest to życie, w którym rządzi szatan. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, głosząc Ewangelię, mówi, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. To jest cel ewangelizacji. Aby otworzyć ich oczy. Dlaczego? Bo są zamknięte. Odwrócić od ciemności. Jak oczy są zamknięte, to człowiek jest w ciemności, nie widzi nic. Od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Człowiek, który chodzi w ciemności, jest we władzy szatana, a nie Boga. Więc z natury człowiek, który jest pod władzą szatana, czyni to, co się Bogu nie podoba. Człowiek, który służy szatanowi, wykonuje polecenia szatana. I człowiek, który służy szatanowi, no z natury nie jest w stanie podobać się Bogu, nie jest w stanie robić rzeczy, które podobają się Bogu, nie jest w stanie właściwie sądzić Tak, tak to powiem oględnie. Jeżeli byśmy chcieli odważyć, inaczej, mamy oszusta na targu, na targowisku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy oszusta na targowisku, który sprzedaje warzywa. I poszlibyśmy do tego człowieka i poprosili o odważenie kilograma pomidorów. To jak myślicie, ile on by nam odważył? On oczywiście by próbował wskazać, pokazać, że on robi rzeczy właściwie, czyli kładzie na wagę i odważa nam gdzieś jeden kilogram, ale skoro to jest oszust, to nie możemy liczyć na to, że ta waga będzie właściwie pokazywała. Albo będzie ta waga wypaczona, źle pokazywała, albo jego odważniki, bo czasami jeszcze, nie wiem, czy można już jeszcze spotkać od ludzi korzystających z odważników, chyba tak, ale odważniki będą zafałszowane. W związku z tym taki człowiek nigdy nie będzie w stanie odważyć nam właściwie tego, czego chcemy, jednego kilograma, tak? Bo jego normy, jego odważniki będą zawsze zafałszowane. W związku z tym, kiedy służymy szatanowi, to nasze normy, nasze odważniki są zafałszowane. Nigdy nie jesteśmy w stanie odmierzyć właściwej normy, właściwej wagi, właściwej miary. Nasz osąd zawsze będzie zły, zawsze będzie fałszywy. Dlatego Jezus mówi o ślepocie, o chodzeniu w ciemności. Człowiek, który służy szatanowi, nie jest w stanie podobać się Bogu. A jednak w tym fragmencie, który omawiamy, tą ślepotę można określić jako brak prawdy, jako nieznajomość prawdy Bożej. Prawda otwiera oczy, prawda wyswobadza. Zatem możemy powiedzieć, że w tym fragmencie ślepota oznacza brak znajomości Bożej prawdy. Człowiek niewidomy to taki, który nie wie, jaka jest prawda, albo co lub kto jest prawdą. I to nas prowadzi do kolejnego wersetu. Co ta przypowieść ma nam pokazać? Że ślepy czy niewidomy nie może prowadzić niewidomego. No oczywiście ma nam pokazać, że z natury jesteśmy niewidomi, jesteśmy ślepi. I jeśli chcemy okazywać miłosierdzie innym w sposób, który podoba się Bogu, to nie możemy być niewidomi. Musimy widzieć. To znaczy musimy wiedzieć, jak faktycznie możemy pomóc innym. Tak, żeby pomoc, którą chcemy okazać, była faktycznie pomocą, a nie katastrofą. Żeby pomóc, a nie zniszczyć. Potrzebujemy wiedzieć, widzieć, mieć otwarte oczy, potrzebujemy widzieć. Potrzebujemy znać prawdę. Dlatego jest potrzebny ktoś, kto widzi. Czy też nauczyciel potrzebny jest, który widzi. Potrzebujemy nauczyciela, który by otworzył nasze oczy, dał nam poznać prawdę. I takim nauczycielem jest Jezus Chrystus. On nie tylko zna prawdę, ale On jest ucieleśnioną prawdą. W Ewangelii Jana 14:6 Jezus powiedział sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Więc Jego słowa są prawdą, Jego nauka jest prawdą, Bożą prawdą, taką prawdą przez duże P, nie moją, nie Twoją prawdą, ale Bożą prawdą, obiektywną prawdą, prawdą, która jest prawdą przez duże P. Więc potrzebujemy nauczyciela, który przede wszystkim widzi, który zna prawdę i który by nas w prawdę wprowadził, który by otworzył nasze oczy. Kiedyś w latach 80., kiedy byłem w podstawówce, to razem z bratem chcieliśmy uczyć się angielskiego. Ale był problem. Nie było szkół prywatnych. Tak jak dzisiaj to jest. W szkole człowiek się uczył jedynie języka rosyjskiego, a o angielskim to tylko mógł pomarzyć, ale w moim mieście był prywatny nauczyciel. Więc, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby mieć byle nauczyciela. To był najlepszy nauczyciel. Do dzisiaj mogę powiedzieć, to jest, bo jeszcze żyje ten człowiek, to jest najlepszy nauczyciel. Więc udało nam się dostać do grupy, utworzyć grupę, która u niego kształciła się angielskiego, prywatnie. Był dla nas wzorem, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem angielskim. I nikomu do głowy by nie przyszło, że ktoś, nie tylko my, ale że ktoś może znać lepiej angielski od niego. prawda, był no, wyśmienity. Jeśli chodzi o angielski, był naprawdę no, bardzo dobry. I no, on naprawdę tą poprzeczkę stawiał bardzo wysoko, więc myśleliśmy, że nigdy mu nie dorównamy. Ale, że nigdy go nie przewyższymy, ale myśleliśmy, że mogliśmy myśleć, że skoro on jest dobry w tym angielskim, to jest szansa. Jest szansa dla nas, jest nadzieja dla nas, że my, przynajmniej teoretycznie, możemy być tacy dobrzy, jaki on jest. Musimy pamiętać, że kiedy Jezus mówi te słowa o tym, że uczeń nie jest większy, czy jak tutaj jest powiedziane, uczeń nie przewyższa nauczyciela, to musimy pamiętać, w jakim kontekście to jest powiedziane. W tamtych czasach uczeń wiedział tylko tyle, ile mu nauczyciel powiedział. Nie było książek, tak jak my dzisiaj mamy, podręczników, internetu, Google'a, prawda, gdzie człowiek może wejść i się dokształcić, dowiedzieć się różnych kursów. Był nauczyciel. I wiedziałeś tylko tyle, ile wiedział twój nauczyciel. Nie mogłeś wiedzieć więcej. Ale kiedy wiedziałeś tyle, ile twój nauczyciel, to było bardzo dobrze. To byłeś taki jak on. Mogłeś być nauczycielem dla innych. Więc rozumieliśmy, że skoro on jest dobry, to jest szansa dla nas. My też teoretycznie możemy być dobrzy. Ale sam fakt, że mieliśmy dobrego nauczyciela, nie czynił nas od razu wielkimi znawcami języka angielskiego. Na początku nie umieliśmy nic, ale z każdym rokiem wiedzieliśmy, czy umieliśmy coś więcej. I teoretycznie z czasem moglibyśmy stać się tak dobrzy, jak nasz nauczyciel. I tak samo jest z nami. Potrzebujemy, aby Jezus był naszym nauczycielem prawdy Bożej. On sam jest prawdą, dlatego jest najlepszym nauczycielem. Nigdy, musimy pamiętać, nie przewyższymy Jezusa, nie o to chodzi. Ale jeśli będziemy uczyć się od Niego, to będziemy do Niego coraz bardziej podobni. Tak? Jeśli będziemy się uczyć od Jezusa, to będziemy stawać się coraz bardziej podobni do Niego. Jezus, kiedy trafiamy do szkoły Jezusa Chrystusa, tak to można powiedzieć, to nie uczymy się jednego dnia wszystkiego. Jezus nie otwiera przed nami całej prawdy. Jednego dnia, w jednej chwili, ale otwiera stopniowo. Tak jak Pan Jezus uzdrowił człowieka stopniowo. Na dwa razy, można tak powiedzieć. Najpierw przyszedł do Niego niewidomy człowiek. Jezus uzdrowił go i spytał się, co widzisz. Ten człowiek powiedział, widzę ludzi jak drzewa. Coś widzę, ale ludzie wydają mi się jak drzewa. Więc Jezus dotknął się go i uzdrowił go. I ten człowiek widział już dokładnie. Jest to w Ewangelii Marka umieszczone w takim miejscu, który ma nam pokazać, że uczniowie też są takimi ludźmi, którzy już coś widzą, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze wszystkiego nie rozumieją. Rozumieją to, że Jezus jest Chrystusem, ale jeszcze widzą to już, ale jeszcze niewyraźnie. Jeszcze nie rozumieją tego do końca. Ale kiedy Jezus wstaje z martwych, kiedy spotyka się ze swoimi uczniami, wprowadza ich w prawdę. Otwiera przed nimi Pisma Święte i daje im poznać wszystkie proroctwa, które dotyczyły Jego osoby. I wiedzą, od tego momentu rozumieją, że Jezus Chrystus musiał zmartwychwstać. Więc stopniowo, krok po kroku Jezus otwiera nasze oczy, wprowadza nas w prawdę i daje nam widzieć lepiej. Więc jesteśmy ślepi z natury. Jesteśmy niewidomi i potrzebujemy nauczyciela, który zna prawdę i który może nas w prawdę wprowadzić. I potrzebujemy Jezusa generalnie. I wracając do przykładu z nauką angielskiego. Jaki cel chcieliśmy osiągnąć poprzez uczenie się języka angielskiego? Jaki cel mieliśmy w tym? Czy żeby napełnić swoją głowę teorią i później patrzeć dookoła, kto tam próbuje mówić po angielsku i jak coś źle powie, to wytykać. Ty źle powiedziałeś, bo to powinno być tak powiedzieć i tak powiedzieć, prawda? Więc jaki cel był? Cel był prosty. Chcieliśmy mówić, czytać i pisać w tym języku dla nas samych, ponieważ my chcieliśmy się komunikować w tym języku w przyszłości. Podobnie jest w szkole Jezusa, który jest nauczycielem. Celem Jezusa nie jest, aby prawda była dla nas tylko teorią, żebyśmy sobie napychali głowy. Celem Jezusa jest, aby prawda przede wszystkim otwierała nasze własne oczy. Prawda jest przeznaczona przede wszystkim dla nas samych, abyśmy to my mogli się nią posługiwać w naszym własnym życiu. Najpierw i przede wszystkim. To powinno być naszym pragnieniem i priorytetem. I z taką motywacją powinniśmy przychodzić do Chrystusa. Nie, żeby Zenkowi otworzyć oczy, nie, żeby Uli otworzyć oczy, ale nie, żeby nasze oczy zostały otwarte przede wszystkim. To ja potrzebuję widzieć. Panie, otwórz moje oczy. Panie, pozwól mi zobaczyć moją belkę, żebym mógł ją usunąć. Panie, pomóż mi, abym stał się taki jak Ty. Czasami o tym zapominamy, że kiedy Chrystus wprowadza nas w prawdę, to przede wszystkim właśnie z myślą, że zostanie ona wykorzystana najpierw przez nas samych, w naszym własnym życiu. Że korzystając z tego, jak ujmuje to przypowieść, że zajmiemy się belką w naszym własnym oku, a nie źbłem wokół brata lub siostry. Takie pytanie mam. Czy jak przychodzisz na nabożeństwo i słyszysz kazanie, to czy czasem, bardzo rzadko pojawia ci się myśl w głowie, szkoda, że nie ma tu trzy kropki, możesz wstawić imię jakiejś osoby, prawda? Ponieważ to kazanie jest skierowane dla niej, dla tej osoby. Albo czy pojawia ci się czasem, bardzo rzadko myśl, o, to kazanie jest dobre dla tego brata lub tej siostry, ponieważ ona jest taka, albo on postępuje w taki sposób. Szczerze mówiąc, czasami, bardzo rzadko pojawia się w mojej głowie taka myśl, o, słyszałem dobre kazanie, o, to kazanie by się przydało tej osobie albo tamtej, a zapominamy, że zapominam o tym, że to kazanie jest skierowane przede wszystkim do mnie, że to ja powinienem brać tą prawdę z tego słowa, które jest głoszone dla siebie samego, a innych osoby zostawić Panu. Więc kazanie jest przede wszystkim dla mnie, żeby konfrontować mnie z Chrystusem, a o innych nie muszę się martwić. Najpierw ja muszę zmierzyć się z moim nauczycielem i zobaczyć, gdzie jestem. Jeżeli będę się porównywał z innymi, to oczywiście będę szukał takich, którzy są gorsi ode mnie, bo wtedy będę wypadał lepiej. Więc naturalnie będę dążył do tego, żeby nie porównywać się z tymi, którzy są, można powiedzieć, tacy są tak gigantami w Panu, którzy chodzą blisko Boga, którzy no, są naprawdę ludźmi, którzy są gorliwi dla Pana i którzy widać, że są oddani Panu. Więc z nimi się nie będę porównywał, będę się porównywał raczej z tymi, którzy są gorsi, no, tak ludzko mówiąc, po ludzku mówiąc, są gorsi ode mnie, bo wtedy ja będę wybielony, ja będę lepszy, tak? I to poprawi moje samopoczucie, ale nie, to jest błąd, to jest złe. My musimy być konfrontowani z Chrystusem. Musimy w Niego się wpatrywać i porównywać się z Nim. I wtedy widzimy, jacy naprawdę jesteśmy. Wtedy dopiero będę widział właściwie. Jeżeli będę przyjmował tą prawdę, którą Chrystus daje, to wtedy moje oczy będą się otwierać i będę widział tą belkę, czy moja belka zostanie usunięta. I będę widział właściwie. I to jest właściwa kolejność rzeczy. Chrystus objawia prawdę przede wszystkim mi, dla mnie, żebym ja stał się podobny do Niego. I tak musimy myśleć. Tak myślał apostoł Paweł. W takiej kolejności. Na przykład kiedy wiedział, że jego życie jest zagrożone, że idzie do Jerozolimy i zostanie wydany i będzie uwięziony, to spotkał się ze starszymi z Efezu, z kościoła w Efezie i powiedział do nich tak. Miejcie pieczę o samych siebie. I o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Przede wszystkim miejcie pieczę o samych siebie, a potem o Kościół. Dlaczego? Bo jeżeli zatroszczą się o siebie, jeżeli będą mieć pieczę o siebie sami, jeżeli będą pilnować swoich dróg, to powoduje, że Kościół będzie bezpieczny, będzie zabezpieczony. A jeżeli będą nie dbali o siebie, że będą lekceważyć różne zalecenia pańskie, czy też nie będą trwać w modlitwie, w słowie, to automatycznie przeniesie się na Kościół. W związku z tym najpierw troszczy się o siebie samych, a potem dopiero o Kościół. Robert Murray McChain, XIX-wieczny kaznodzieja i pastor kościoła w Szkocji, powiedział tak. To jest jego znana maksyma. To w zasadzie chyba powiedział taką, największą potrzebą moich ludzi. Największą potrzebą moich ludzi. On był pastorem. Był w kościele, miał kilka tysięcy ludzi w swoim kościele i powiedział, największą potrzebą moich ludzi jest moje osobiste uświęcenie. Największą potrzebą moich ludzi jest moje osobiste uświęcenie. Co to znaczy? Jeśli mam mówić innym, jak mają żyć, jak mają praktykować swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, to ja muszę mieć belkę wyjętą z mojego oka, żebym mógł widzieć. Nie mogę być obłudnikiem. To jest moja największa potrzeba, dlatego osobiste uświęcenie było tak ważne dla Niego i powinno być tak ważne dla nas. Taka jest kolejność. To ja potrzebuję się upodabniać do Chrystusa. Ja nie potrzebuję upodabniać innych do Chrystusa. Ja potrzebuję siebie upodobnić do Chrystusa, a potem dopiero mogę się pomagać innym. A jeśli ja będę stawał się taki jak On, to wtedy będę mógł pomagać innym, ale najpierw to ja sam muszę uświęcić się, być uświęcony. Więc to nam pokazuje, że aby być miłosiernym, to potrzebne jest nam osobiste uświęcenie w naszym życiu. Potrzebujemy uświęcenia, upodobniania się do Chrystusa. On jest doskonały i my powinniśmy być doskonali. Oczywiście w tym ciele, w tym życiu niestety doskonali nie będziemy. Ale zawsze powinniśmy pragnąć stawać się bardziej podobnymi do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czy masz to pragnienie? Czy chcesz pozbywać się grzechu w swoim życiu? Czy pragniesz świętości? Czy robisz wszystko, aby Duch Święty oczyszczał twoje życie? Poprzez uświęcenie, poprzez to, że Jezus z pomocą Ducha Świętego uczy nas prawdy, stajemy się miłosierni. I jest to miłosierdzie, które podoba się Bogu, ponieważ wynika ono z prawdy Bożej. Bóg mówi nam, co jest właściwe. I my wiemy, możemy to zastosować, możemy właściwie to wykorzystać, ponieważ nasze oczy są otwarte. Kto jest twoim nauczycielem? Czy jest to Jezus, który jest prawdą, czy może jest to szatan, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa? Są tylko dwie opcje. Albo Jezus, albo szatan. Jeśli jest to szatan, to niestety, ale nie może otworzyć twoich oczu naprawdę. Jego celem jest trzymanie cię w ciemności. Ponieważ tak długo, jak jesteś w ciemności, to jesteś jego sługą i czynisz to, co on zechce. Dlatego to, co robisz, Bogu się nie podoba. Więc musisz wołać o ratunek. Wołaj o ratunek do Boga, aby prawda Ewangelii wyzwoliła cię z podpanowania szatana. Wołaj, aby Chrystus otworzył twoje oczy, abyś przejrzał. Wołaj, aby Chrystus cię wyswobodził. Czy kiedy słyszysz kazanie, nieważne, czy jest dobre, czy złe, ważna by była tam prawda. Znaczy, czy dobre, czy złe, czasami oceniamy, tak? Kazanie i tutaj, kiedy kazanie nie łechce, jak czasami naszego ego, to kiepskie kazanie dzisiaj było, tak? Ale tak nie mamy oceniać, mamy oceniać pod kątem prawdy. Kazanie, pod kątem prawdy. Czy kiedy słyszysz kazanie, to czy pojawia się myśl w twojej głowie, o, to jest kazanie dla mnie, ponieważ jestem taki, to ja muszę je zastosować w swoim życiu, żeby je naprawić. Czy pojawia się to pytanie, to kazanie jest, znaczy ta myśl, że to jest dla mnie, ja potrzebuję tego słowa. Jeśli nie pojawia się taka myśl, to znowu są tylko dwie opcje. Jesteś doskonały, albo jesteś takim ślepym obłudnikiem, można powiedzieć, obłudnikiem. Więc pierwszą opcję trzeba od razu odrzucić, ponieważ nie ma ludzi doskonałych. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, wszyscy są grzesznikami, w związku z tym zostaje druga opcja, więc jeżeli taka myśl nie pojawia ci się w głowie, to znaczy, że jesteś niewidomy, że jesteś obłudnikiem. Wyjmij belkę ze swojego oka, a dopiero wtedy będziesz mógł wyjąć błoto z oka brata swego. Najpierw zajmij się swoją belką, a wtedy przejrzysz i będziesz widział właściwie. Musimy pamiętać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, im bliżej Bożego tronu, Jego świętości, tym więcej widzimy. Tym więcej widzimy. Jeśli jesteśmy daleko od Chrystusa, to widzimy mniej. A jak coś weźmiemy książkę, to z bliska łatwo nam jest czytać, ale jak już odsuniemy dalej, to nie jesteśmy w stanie rozróżnić, jakie to są literki. Tak samo jest, jeśli chodzi o Chrystusa. I kiedy człowiek zaczyna swoją drogę z Chrystusem, to zaczyna, można powiedzieć, z daleka. I idzie ku Chrystusowi, ku Bogu. W związku z tym ten człowiek nie widzi dobrze, nie widzi właściwie siebie. I dochodzi do takiego miejsca, gdzie myśli o sobie w kategoriach ach, och i ech, jak ja jestem wspaniały, jak ja dużo wiem. Jak ja dużo wiem, naczytałem się różnych książek, w końcu zacząłem czytać Biblię. Oj, moja wiedza jest duża. Czy wielka. Wpada w pułapkę pychy i myśli o sobie właśnie w takich kategoriach, że on już wie dużo. Więc kiedy usłyszysz jakiegoś wierzącego, który mówi, o, moja wiedza jest wielka, to możesz wiedzieć jedno na pewno. Jest zupełnie odwrotnie. Ten człowiek wie niewiele. Wie niewiele. Jego głowa może być pełna różnych informacji, różnych faktów, różnych rzeczy, ale to jest tylko teoria. Człowiek nie wie nic i nie poznał, jak należało poznać. Dlaczego tak mówię? Ponieważ kiedy weźmiemy do ręki jakąś biografię czy człowieka, no takiego jakiegoś mężów lub kobiet bożych i popatrzymy na to, jak oni, kiedy oni przychodzili do Boga, byli blisko Boga, to co oni mówili? Kiedy oni stawali w obliczu przed Chrystusem, to oni mówili, ja wiem, jak mało wiem. Ja dopiero teraz widzę, kiedy staję blisko Chrystusa, to widzę, jak ja mało wiem w porównaniu z Chrystusem. Jeszcze wielu rzeczy nie rozumiem. I właśnie ta pokora pokazywała, że ci ludzie naprawdę stają blisko Boga. Oni widzą, że mimo, że gdybyśmy wzięli takich ludzi, Calvin na przykład, John Knox, no różnych purytan, to właśnie byli tacy ludzie, kiedy ich wiedza biblijna była ogromna. Ogromna. My się nawet nie mamy co porównywać z nimi. Ale kiedy stawali w obliczu Boga, to mówili jedną rzecz. Ja wiem, jak mało wiem. Tak, ja widzę, że ja wiem niewiele. I to właśnie, więc taka jest różnica. Dlatego mówili, że w obliczu Chrystusa wiedzą, jak niewiele wiedzą, jak mała ich wiedza jest mała. Więc o tym pamiętajmy. Ale i ta myśl. Największą potrzebą moich ludzi jest moje osobiste uświęcenie. No nie wiem, zapamiętajmy, bo to jest myśl, którą warto sobie przypominać co jakiś czas. Warto odświeżać i wracać do niej. I to nas naprowadza na właściwe tory. To ja przede wszystkim potrzebuję uczyć się od Chrystusa. To moje życie przede wszystkim musi być zmienione przez Chrystusa. Ja muszę poddawać się Jemu. Nie muszę się martwić o innych. Jeżeli chcę im pomóc, to najpierw niech Chrystus otworzy moje oczy. Niech Chrystus mnie, belkę moją usunie. Wtedy będę mógł pomagać innym. Co nie znaczy, że nie mamy pomagać. Żeby jedno nie wykluczyło drugiego, to oczywiście, że wszystko jest we właściwym kontekście. Amen.